Część postaci nawet bliska siebie, nie? Widzimy bardzo blisko siebie i też myślę, że możemy to wykorzystać i zrobić ten wykład podobnie jak i pierwszy, to bardziej interaktywny, jeżeli mogę tak powiedzieć, czyli z pewną uczestnictwem z waszej strony, bo chciałem wam zadać parę pytań, dlatego tak mówię. Temat będzie określony greckim słowem aleteia. Ale zdradziłem.
Przepraszam.
Ale to znaczy aleteia.
Aleteia. Aleteia słowo oznacza od Biblii co najmniej 109 razy. Pojawia się w Biblii według konkordancji Stronga, ma numer 225. Natomiast zanim powiem szczegółowo jego znaczenie, to tam werset, który już kolega zdradził, przynajmniej znaczenie, chciałem zapytać się u was właśnie w tej kwestii interaktywnej, żebyście powiedzieli, drodzy bracia, w jaki sposób kiedy i poznaliście prawdę i w jaki sposób, jeżeli mogę zapytać, nie? Ktoś chciałby na ochotnika może parę słów powiedzieć?
Jak prawdę poznaliśmy?
Tak jest, bardzo proszę.
Prawdę poznałam. Miałam chęć czytać Pismo Święte, pisałam do Warszawy, Warszawa mi przysłała księgę, Biblię, no i zaczęłam czytać. Nawet i do pracy nosiłam, na działce nosiłam. No i także z jego mamą później się zetknęłam. Nie, przepraszam, pierwszy świadkami.
No.
Świadkowie mnie wzięli też, tam byłam chyba nie wiem ile. Nie mogę powiedzieć dokładnie. Także później przeszłam do jego mamy. Mama mi mówiła jej, Darka. Także mówi, chodź, zobaczysz, mówi, jak u nas jest, mówi, inaczej jest. Mówi, posłuchasz, nie musisz odpowiadać, bo nie umisz. No i tak było od początku. No i tak się zostałam w tym zborze. W 85 wzięłam chrzest u Markowskich w domu, symbolem chrztu. No tak dosyć długo potrwało, chyba ze 2 lata i tak dziękuję Bogu Najwyższemu za Jego łaskę, za Jego Pisma Święte, za Jego słowa, które udzielił nam wszystkim i dla nas i dla wszystkich braci. Także później z domu to miałam nieprzyjemności od męża, prześladowanie też były, wyzywanie były. No, także, a sobie wyzywanie to nie boli. I zostałam się.
32 lata, tak?
No, 85 i do tej pory. Ale dużo było takiej nieprzyjemności od ludzi i od męża i w ogóle. No i wszystko.
Ktoś jeszcze chciał powiedzieć? Bardzo proszę.
Poznałem prawdę, bo mogę siedząc...
Tak, proszę, proszę.
Jakieś w 76 roku zacząłem poznawać prawdę. Ale to były takie początki jeszcze nie bardzo ukierunkowane. Czytałem Biblię, zacząłem czytać Biblię w 77 roku. No już tak właściwie to się związałem ze zborem dzierżoniowskim. No, czyli tak można powiedzieć, w 78 przyjąłem symbol. No i tak. Był to bardzo burzliwy okres w moim życiu, co spowodowało, nie wiem, to znaczy kontakt z Biblią miałem wcześniej, w okresie dziecięcym jeszcze tam wczesnej młodości, no ale tyle, że czytałem niektóre fragmenty Biblii, zwłaszcza Ewangelię. No i myślę, że to gdzieś tam było, gdzieś tam jednak to co przeczytałem tam, no czasami niektóre fragmenty mnie nieźle przestraszyły. Inne znowu zachęcały do tego, żeby no, szukać dalej jakiejś drogi. No i tak stopniowo, znaczy ewidentnie później to była sprawa pańska, już ja widziałem, czułem jego kierownictwo, zwłaszcza w takich sytuacjach dużych przeciwieństw, gdzie no, nie widziałem wyjścia z sytuacji, to wtedy widziałem pańskie działanie, kiedy no, w takich skrajnych sytuacji to no, no, pewna osoba poniosła śmierć, która była przedmiotem moich wielkich obaw, czy wytrzymam. Niestety niczego nie musiałem wytrzymywać, bo się okazało, że ta osoba no, już nie żyje. Zginęła w wypadku nagle. No więc takie były początki, a później tak stopniowo. No i myślę, że i tak jakoś trwa do dzisiaj. O. Dziękuję.
Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby? Koniec?
Ja mogę tak troszeczkę tylko powiedzieć. Moja historia z poznania prawdy, słowo Twoje jest prawdą, aż Pan powiedział, była dość taka chyba zwykła, a może i niezwykła, nie wiemy. Od dzieciństwa czułem, odkąd pamiętam, więź z Bogiem. Jest to o tyle dziwne, że mój tata był milicjantem, więc dom był ateistyczny. Moje rodzeństwo było chrzczone w żaganiu, czyli rodzice jechali z Opola do żagania, żeby się nikt nie dowiedział, bo z tego mogły być bardzo poważne problemy. Ja już nie byłem ochrzczony w kościele rzymskokatolickim, natomiast przez cały czas odczuwałem taką wewnętrzną więź z Bogiem. Rozmawiałem z Bogiem jako dziecko i teraz po latach się dowiedziałem, że to jest modlitwa. Moje pierwsze zetknięcie z Bogiem to był katechizm. Mama mnie nauczyła wcześniej czytać w wieku 5 lat. W wieku 7 lat się przerzuciłem na książki. To były najlepsze bajki, były dla mnie mity Pawandowskiego. Rodzice zaczęli niepokoić już. Matka Michała Bajora mnie uczyła, tego piosenkarza i aktora w Opolu, bo ona, tak, ona już pochodzi z Opola. Mieliśmy napisać bajkę. Dwa zdania z nadrobionej bajki napisałem na formacie A4, streszczenie opowieść mitu o Heraklesie. Więc lubiłem czytać, nie? Tylko dlatego o tym mówię. I znalazłem katechizm. Leżał na półce katechizm. No dzisiaj nie wiem, od którego z rodzeństwa to było. Pamiętam, to były obrazki do kolorowania i obrazki przeleciałem, mnie nie interesowały. Na koniec już od 3/4 katechizmu była treść. I tam przeczytałem o Bogu, który widziałem, że istnieje, nie wiem skąd. Bo edukacja w domu to była, matka rozbiła talerz o Jezus Maria, nie? Teraz dopiero wiem, że to jest imię Pana Jezusa z Ewangelii według Józefa, z takiego apokryfu. Jezus Maria to jest, jak Jan Maria Rokita, to jest imię Pana Jezusa. Nie wiedziałem o tym, ale kiedy przeczytałem, to już wiedziałem. No i w każdym razie, to była moja edukacja, ale kiedy przeczytałem ten katechizm, dowiedziałem się o Bogu, dowiedziałem się o Panu Jezusie, przeczytałem o Józefie i dowiedziałem się o szatanie. Ciekawy był ten katechizm. I przeczytałem o Biblii. I słuchajcie, do 20 któregoś roku życia miałem silne pragnienie posiadania Pisma Świętego, ale go nie miałem. I dostałem go od takiego przyjaciela, który był wychowany w rodzinie Świadków Jehowy. Mi dał warszawkę. Biblię warszawską? Nie. No i sobie tam po prostu... Kiedy mi dał tą Biblię, mi wręczył do rąk, nie wiedziałem nawet, kiedy wyszedł z domu, bo kiedy przyszedł mi dał tą księgę, to przeczytałem całą księgę rodzaju. Skończyłem wersety, patrzę, za oknem ciemno, pokój pusty. Nawet nie wiedziałem, kiedy on wyszedł. I takie było zetknięcie z prawdą biblijną. Nie nazywam tego zetknięcie z jakimiś ruchami religijnymi, bo trudno, żeby instytucjonalizm, religie, które są instytucjonalne, mówiły rzeczywiście w tym greckim znaczeniu aleteja, żeby to odwracali, bo każdy ciągnie swoją stronę. Są bardziej zainteresowani tam swoim, nie? Więc moje zetknięcie z prawdą to było zetknięcie tak naprawdę z Pismem Świętym. To tak traktuję. Drugie moje odrodzenie nastąpiło właśnie stosunkowo niedawno i to jest taka prawdziwa prawda, która jest zawarta w naszym Panu Jezusie Chrystusie, kiedy od mniej więcej 3 lat studiowałem teksty oryginału, a więc czytałem Biblię hebrajską, czyli już nie przekłady, i czytałem grecką, też nie przekłady. I wtedy dopiero się to, co dzisiaj brat Bogdan wspomniał o głębi w tekstach biblijnych, to jest prawda. Przekłady nie oddają głębi, nie oddają ducha. Czyli takie drugie prawdziwe zetknięcie z prawdą bracia, to jest czytanie Pisma Świętego, ale już tego nie przekłady, tylko Pisma, nie? Taka była moja historia, dzisiaj jestem tu z Wami i cieszę się, że jesteśmy tu razem.
Dziękuję. Ja myślę, że muszę już dać materiałem, przepraszam, tak międzybiórczo, tylko te trzy Wasze historie, widzimy, są one różne, rozważmy je przez chwilę, bo tak z myśli naszej, wracając do nich, bo tutaj padło parę ważnych rzeczy, ja na przykład zastanawiałem się, czy gdybyśmy zadali sobie to pytanie 10 lat temu, dostalibyśmy to samą odpowiedź, bo nieraz okazuje się, że może nie? Bo człowiek z nas na przykład odwiedziła po drodze Świadków Jehowy, nie? Wtedy tam też my takim używamy językiem, kiedy poznałeś prawdę, wtedy, tak. Kiedy brat ze Świadków przyszedł do mnie i zaczął ze mną robić studium strażnicy i nagle wtedy jest ten moment, kiedy poznajemy prawdę w naszym odczuciu, ale potem okazuje się, że jednak do końca nie, że ta prawda jednak była poznana nie do końca, nie? I teraz chciałbym właśnie kilkoma takimi niezwykłymi własnościami prawdy się podzielić. Pierwsze takie, bo zastanawiałem się nad tym tematem, zaraz przejdziemy do myśli, które są zawarte też w artykule trochę, natomiast takim osobistym moim zrozumieniem jest to, że ona jest przede wszystkim osobista, czyli ona najmocniej działa na mnie, na ciebie, dacie jej na ciebie, wtedy, kiedy to jest twoje doświadczenie, bo to tak de facto ty musisz jej doświadczyć, ty musisz mieć zrozumienie i twoje zrozumienie jest troszkę inne od mojego, bo zawsze tak jest, nie? My musimy mieć też taką świadomość tego, że pomimo tego, że czasem spotykamy się i jesteśmy w tym samym stole, nasze doświadczenia są różne, nasze zrozumienia są różne, nasze sumienia są różne, mają różny stopień doskonałości, czasami z pewnymi rzeczami ja się mogę zgodzić lub nie. No i tak niestety po prostu jest, że zawsze będziemy troszkę się różnili. Natomiast to najmocniejsze zrozumienie prawdy i to przekonanie, że ona rzeczywiście jest i funkcjonuje, to, żeby ona naprawdę nam dawała siłę, to ona musi być osobista, ona musi być w sercu wyryta, bo inaczej to ona tak spłynie. Jeżeli my sobie tylko przeczytamy i tak, zgadza się do tego, ale bez żadnego takiego głębszego przetrawienia, to ona znika. Prawda ma pewną inną taką niesamowitą własność. Ona pozwala zrozumieć więcej. I teraz jest taki świecki przykład. Taki bardzo świecki przykład, ale on pewno umożliwi nam zrozumienie pewnej tezy. Otóż w 1875 roku pewien francuski naukowiec odkrył nowy pierwiastek. Gal. Nazwał go Galem, bo Galia to wiadomo Francja. Nie mam nazwiska tego człowieka. Wiem, że opublikował swoje odkrycie w Paryżu w francuskiej Akademii Nauk. Po prostu pewna sensacja, nowy francuski pierwiastek. I to dostaje taki list, taki trochę wymiętoszony, symfę Porola. Napisany jest już Leo w liczbę liczbę atomową. Jakiś Rosjanin pisze, co on w ogóle pisze? Jakiś nauczyciel chemii, wiadomo skąd. W koziej górki, nie? Gdzie ten symfę Porol jest? Pech chciał, że to był Mendelejew. To jest Mendelejew, człowiek ten odkrył pewną niezwykłą własność pierwiastków. Mianowicie wiadomo, że dzisiaj wiemy, że poukładał je w taki sposób, który umożliwił mu zrozumienie funkcjonowania świata w ten sposób, że był w stanie powiedzieć, tu jest dziura, bo tu brakuje konkretnego pierwiastka i on będzie metalem, on będzie miał takie własności. I teraz jak ktoś publikował coś, co pasowało, ale nie pasowało do końca, to powiedział, że tak, ale sprawdź jeszcze raz. I trzeba powiedzieć temu Francuzowi, kilka miesięcy później sprostowanie faktycznie, moc atomowa jest źle obliczona. I coś, co nazwał Mendelejew tekaglinem, czyli pierwszym po glinie, pierwszym po aluminium, to był właśnie gal, okazało się, że miał zgodny z oczekiwaniami Mendelejewa własności zgodne z oczekiwaniami Mendelejewa masę atomową. Bo Mendelejew zrozumiał pewną czyjąś prawdę o świecie. Ta pewna czyjąś prawdy pokazuje potęgę jej funkcjonowania, że w sytuacji wątpliwości on był zdecydowany, mówi tak, tak to ma być. Nawet kiedy początkowo wydawałoby się, że tak nie jest. I taka umowa jest właśnie prawda, że daje nam głębsze zrozumienie pewnych rzeczy, które się dzieją wokół nas, pewnych rzeczy, które nas czasami dotykają i to się też udaje, dalej dzieje w takiej sytuacji, że my w sytuacji doświadczeń mamy nadzieję, która pozwala nam przetrwać. Nadzieję w bardzo nieraz smutnych warunkach. My możemy sięgnąć pamięcią do naszych wszystkich doświadczeń, jakie mieliśmy w naszym życiu, nie? Wiele rzeczy, które dotykało nas przykry. Możemy też popatrzeć się w przeszłość, kiedy ludzie umierali, wierząc w to, że ich śmierć ma sens. Poświęcali swoje życie, wierząc w to, że ich śmierć ma sens. Wiedząc to, będąc przekonanymi, że tak jest, rzeczywiście jest, bo taką ich zrozumienie prawdy i dawało moc. Bo ci, którzy wierzą w Słowo Boże, są naprawdę bardzo przywilejowanymi ludźmi. I tu jest nasz główny werset Jana 8, 31-32. Jana 8, 31-32. Jeśli wy zostaniecie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę. A prawda was wyswobodzi. Znana? Znany werset? Myślę, że każdy go czytał wiele razy, nie? A prawda was wyswobodzi. Niestety to nie jest takie do końca proste z różnych względów, zaraz będzie mówił, ale czytajmy sobie Jana 7,17, to już tylko odczytam, bo nam, przepraszam, ja to muszę się troszkę skrężać, mamy jeszcze 20 minut tak de facto, 25. Jeśli by kto chciał czynić wolę Jego, ten będzie umiał rozeznać, jeśli ta nauka jest z Boga, Jana 7,17. No niestety wiemy też, że Bóg świata tego zaślepił niewiernie, to jest zaślepił zmysły, to jest niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożym, 2 Koryntian 4,4. Dlatego zrozumienie prawdy wiąże się z tym tematem, o którym mówiliśmy wcześniej, o skruszonym sercu. Wiąże się z imieniem Bożym, wiąże się z tym wszystkim, że jeżeli nie zachowamy właściwej postawy, no to niestety prawda do nas nie dotrze. Bo jest napisane też Izajasza 60, 60 rozdział, 2 werset. Oto te ciemności okryją ziemię, a wiemy, że ziemia oznacza po prostu nic innego jak tylko narody wszystkich nas. A zaćmienie narody, ale nad Tobą wejdzie Pan. Nad Tobą, w sensie nad tymi, którzy są w Państwie. Jego wierny lud będzie zawsze posiadał pewną miarę zrozumienia. A chwała Jego nad Tobą widziana będzie. Izajasz 62. 60, tylko to nie. No tak, ciężko powiedzieć 60. Szatan ma taką sprytną umiejętność działania. Ja pamiętam wielu takich bardzo braci, którzy w scenie mówią na ten temat, że potrafił zamienić jedną rzecz tylko, nie? Albo dwie, także ma to pozór prawdy, albo bardzo niewiele się różni, ale różni się na tyle, że całkowicie zwiedzie człowieka w niewłaściwym kierunku. W prawdzie religijnej, w prawdzie świeckiej, politycznej, społecznej, ekonomicznej, historycznej i tak dalej, na przykład socjalizm. Na Robert, mój za dawnych czasów jeden z takich moich braci, bardzo mieliśmy, miałem przywilej z nim mieć, chodzi do tego samego zboru w Anglii i on bardzo się interesował historią, opowiadał, że cały ruch socjalistyczny tak de facto pochodzi od chrześcijańskiego ekstremizmu, takiego jednego z ludzi, którzy mocno wierzył w Biblię i po prostu czytał dokładnie, co tam jest napisane. A jest napisane, że i przekują miecze na lemiesze, nie? I będą się dzielić, i będą tego, i będzie pokój. No to zróbmy to. To mówił Sutajm, nie? Podzielmy się. Nagle się okazuje, że jak człowiek musi to robić, nie z potrzeby serca, tylko dlatego, że mu państwo każe, no to nie działa to tak, jakbyśmy chcieli, nie? I te szlachetne, już wydawałoby się, piękne myśli doprowadziły do śmierci setek milionów ludzi. Weźmy Chiny, czy Rosja, nie? Niby wezwanie do sprawiedliwości, a nagle się okazuje, że 30 milionów ludzi w gułagach ginie. To jest takie niestety ludzkie wypaczenie. Błąd zniewala, Efezjan 4,18. W każdej dziedzinie niestety błąd zniewala. Przywiązał do ludzkości Satan błąd i grzech, niczym wielką kulę na łańcuchu. Tam na tej kule jest narysowany taki człowiek, który kroczy, a ta kula, pamiętacie, kiedyś takie były wyobrażenia więźniów, nie? Że szli tak z tymi łańcuchami, a który miał kulę, żeby go spowolniła, nie? To jest właśnie taka, ten błąd. I teraz jedyną drogą ucieczki, jaką wydaje się z tego błędu, jest pokuta, wiara i uświęcenie, tylko że pamiętajmy, że musimy przede wszystkim sobie zdawać sprawę z tego, że coś nie gra, a bardzo często żyjemy już w takim oślepieniu, że wydaje nam się, że wszystko jest w porządku. Tak jak kiedyś Żydzi za czasów naszego Pana, faryzeusze, przecież wszystko jest w porządku, nie? Mamy świątynię, mamy... No co prawda Rzymianie są, no to jedyne co by trzeba byłoby, żeby Bóg wziął i tych Rzymian usunął, a tak to będzie wszystko w porządku. My jesteśmy prawdziwie pańscy, nie? I teraz wielu ludzi też mówi, my jesteśmy prawdziwie pańscy, przecież my tutaj układamy nasz świat, my płacimy na kościół, budujemy sobie ten, społeczność, tej społeczności żyjemy sobie całkiem dobrze.
Mamy wodę, literaturę, teraźniejszą prawdę.
Czyli jakąś inną prawdę. Jakąś inną, co wy chcecie, nie? Natomiast Efezjan 5,18, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i zdrowego zmysłu. Jest napisane, albowiem mądrość tego świata głupstwem jest u Boga. To jest kolejny werset. A jeszcze inny, który daje każdemu z nas do zastanowienia się, bądź zaiste myśli moje nie są jako myśli wasze, ani drogi moje jako drogi wasze. Ale jako wyższe są niebiosa niż ziemia, tak przewyższają drogi moje drogi wasze, a myśli moje myśli wasze. Izajasza 55:8-9. Bo to jest niestety taka prawda, że i ja, i ty, każdy z nas może wydawać się, może mu się wydawać, że już ma, już podchwycił i nie musi się starać. Właśnie cytowany kiedyś, czy też rozmawialiśmy po drodze na temat brata Racla, on kiedyś, on ma taki bardzo wiele takich mądrych myśli, bo to był generalnie, zostawił po sobie dosyć bogatą literaturę, ale kiedyś i bogatą społeczność. I kiedyś właśnie pytany był przez taką siostrę i to bardzo często do mnie wraca ta myśl, że ona mówi, ona tak wejdzie do królestwa, bo ona się trzymała jego szaty, nie? Nie, nigdy to nie będzie to tak, że możesz za kimś iść. Chyba, że to jest nasz Pan, nie? Nie.
I to niekoniecznie, dlatego że nasz Pan na przykład jest pokazany w tym wężu miedzianym. I ci, którzy zrobili sobie z tego węża miedzianego bożka w sumie, no to później okazali się wielkimi odstępcami. Dziękuję.
Dziękuję i to jest bardzo dobra myśl, bo ja też sobie pomyślałem od razu w tym kontekście, jak Pan nasz umarł, nie? Bo jak on był tak traktowany właśnie na ziemi, a chodzili z nim uczniowie i tak wszyscy tego nic nie musieli starać, jak umarł, jakie doświadczenia, nagle wszyscy się rozpieszli, nie? Gdzie są ci wszyscy? Wszyscy chodzimy z nim. Nie, ja
nie znam tego człowieka.
Nie znam tego człowieka, nie? A się trzy razy nie zawsze mówi Piotrowi, nie?
Dzisiaj też, jeżeli króciutko, jak jechaliśmy tutaj bracia do was, to też właśnie rozmawialiśmy w samochodzie i też mówiliśmy o... Często się właśnie nie rozumie. Postać Pana Jezusa jest jak zaklęcie. I wiele ruchów religijnych rzeczywiście tak robi. Amulet, Bożek. Natomiast ostatnie słowa z Ewangelii Mateusza, gdzie Pan daje poselstwo naszym braciom apostołom i zwraca uwagę na to, że mają zanurzać w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego w Grecji, kiedy czyta się ten fragment, jest niesamowity. bo przypadek, kiedy oddają chrzci, to chrzcić. Zanurzyć w wodzie, polać wodą w należności, prawda? Natomiast zanurzyć. I teraz zanurzenie w Ojca, co to oznacza? W imię Ojca. Zanurzenie w imię Syna. Konstrukcja tego zdania mówi o zanurzeniu nie w imię Ducha, bo Duch może być z greckiego parakletos, czyli tak pocieszycie, czy Duch Święty może przyjmować różną formę, ale zanurzyć w Ducha Świętego. Idźcie i zanurzajcie, nie? Czyli poselstwo, które otrzymują apostołowie i później bracia, inni nasi bracia w pierwszym wieku, otrzymują konkretne poselstwo, aby umożliwić ludziom zanurzyć się w naszego niebieskiego Ojca, zanurzyć się w naszego Pana Jezusa Chrystusa, zanurzyć się w Ducha Świętego. Rozumienie tego, to jest właśnie to, co tutaj też Bogdan podkreśla i tutaj brat też podkreślił, to nie jest zaklęcie. I mamy dużo denominacji religii chrześcijańskich, które poprzez doktryny wypaczają tą prawdę. Na przykład o Panu Jezusie.
Dobrze, słuchajcie, teraz mam tak. Początek mądrości jest bojaźń, nawiasie cześć Pańska, rozumu dobrego nabywają wszyscy, którzy rozkazanie Pańskie czynią. To też był taki fragment naszej rozmowy, bo myśmy mówili o tym, że uczynki są ważne. Bo my często rozumiemy, że uczynki nie są ważne, ale wiara bez uczynków jest ważna i jest martwa i dlatego no niestety rozwijamy w sobie swój charakter przez to, że pewne rzeczy sobie omawiamy dla Pana, pewne rzeczy robimy w ten, a nie inny sposób, bo wszyscy, którzy rozkazanie Pańskie czynią, właśnie rozumu dobrego nabywają. I to właśnie znajomość prawdy, ale takiej wyćwiczonej na sobie prawdy, przez odmawianie sobie wielu rzeczy, to zrobienie tego, jak powinno być robione, była podstawą wolności Jezusa od błędu i demaskowania faryzeuszy, do których wprawa jako wodzów ślepych. Tu mam Łukasza 14:1-6, ale myślę, że wolałbym może już nie czytać tych długich wersetów, są generalnie Mateusz 23, jest to w tych pokazanych faryzeuszy, nie? Jako takich to co mówi, to czyńcie, to jak czyni, tego nie naśladujcie, nie? Tak generalnie można by ich podsumować, bo kiedyś my musimy sobie zdać sprawę z tego, że nasz Pan był też wykształconym Żydem. Tym, co robił, w tym, co mówił, jest bardzo wiele nauk. Jeżeli się zna nauki żydowskie, ja spotkałem się z taką grupą Żydów mesjańskich, którzy mówią, on był bardzo świetnie wyszkolony faryzeuszem, takim w tym dobrym znaczeniu, nie? Znawcą prawa Bożego. I to jest widoczne. Jak ktoś jest mistrzem, potrafi dokonać uproszczenia rzeczy trudnych, nie? Bo zrobić rzeczy łatwiej, rzeczy skomplikowane, to jest rzecz, którą potrafimy, nie?
Tak. To jest rzecz dla studenta.
Tak jest. Ale jak zobaczymy na przykład tego japońskiego mistrza, on potrafi wziąć całe swoje życie, pracować nad tym, żeby przedstawić coś skomplikowanego w takiej prostej, czystej formie. I to jest właśnie mistrzostwo naszego Pana, tym, co robił, że nieraz bardzo złożony przekaz. Jak zobaczymy sobie na wszystkie przypowieści, potrafi w takiej prostej formie przekazać, ale to dzięki temu, że posiadał znajomość prawa i zakonu. Ta wiedza Pawła o Chrystusie stała się końcem zakonu ku usprawiedliwieniu każdemu wierzącemu, Rzymian 10:4. Paweł też był bardzo, bardzo biegły. To zostawił po sobie świadectwo, jak mało który w jego listach. I to Paweł, pierwszy już faryzeusz, nie? Znawca prawa, który miał tyle tych pierwszych 13.
Uczeń Gamaliela.
Tak, 713 różnych spraw.
Ma na uczelni.
I to on mówi, że nie potrzeba dokonywać rzeczki. To nie Piotr, nie? To Pan mówi, nie? Nie trzeba. Ja to już rozumiem inaczej. Pan mi oświecił, Pan mi pozwoli to zrozumieć.
To był szok, pewnie dla niego samego.
No. Dokładnie. Już nie tak to obchodzimy. Mówił o tych wszystkich rzeczach.
Ale to świadczy jego pokorze.
No, zgadzam się. Musiało go to, ale jego pokora była no, tak wymuszona tym doświadczeniem, jak kogoś oślepi, jak doznał takiego to musiało w nim wstrząsnąć i skruszyć jego serce, nie?
Ale jest też taka prawda, że gorliwość nie wyklucza pokory. Po prostu Paweł był bardzo gorliwym faryzeuszem, to nie oznacza, że nie miał pokory. Nie? Chociaż rzeczywiście w drodze do Damaszku Teofania, którą przeżył, no to zbiła go na kolana bez wątpienia. No. Powaliła go, nie?
I teraz raczej wzrok. Mówimy o tym, dzięki temu Paweł był w stanie zrozumieć, w Kolosan 2.17, tam napisane, że zakon to cień przyszły dla przyszłych, nie? Czyli to jest coś, co będzie miało wypełnienie w przyszłości, czymś będzie wspaniałym. Że nie trzeba już mieć tych szat, nie trzeba mieć tego, nie trzeba mieć tamtego, bo te rzeczy zaczynają się wypełniać. I teraz kilka przykładów z wieku Ewangelii na osoby, które skłaniały swoje serca ku mądrości, ku wolności. W ten sposób były uwalniane z niewoli grzechu i błędu. Luther. Ja muszę powiedzieć, że mam ogromny szacunek do tego człowieka. Ogromny szacunek wyrażony w tym, że bardzo mi się podoba to, że on potrafił szukać zrozumienia pewnej kwestii, nie, tego usprawiedliwienia i nie potrafiło go proste rzeczy zbić trochu, nie? Że pewne rzeczy po prostu nie działają, widział. I zastanawiał się i rozgryzał to, i rozgryzał, aż w końcu pojął. I potem oczywiście zobaczył, wypełniając jeden fragment Biblii o usprawiedliwieniu, że usprawiedliwienie jest z łaski, zobaczył też rolę papiestwa, nie? Objawienie 17, bestia, drugi Tesaloniczan 2:3-8. Czuł się usprawiedliwiony i zaczął mówić, ale wy jesteście w niewoli ladacnicy, nie? Jesteście w niewoli antychrysta. I zaczął mówić. Do dzisiaj ta rzecz jest popularna przez katolików, nie? Żeby tak słyszeć, że protestanci to oprócz tego, że odeszli, to jeszcze uważają, że antychryst jest na stolicy Rzymu, no to nie jest taka rzecz, którą byśmy chcieli. Czyli nie jest to rzecz, która na przykład wiedzą, nie wiem, taki typowy katolik nie ma pojęcia o tym, że w ten sposób niektórzy są przedstawiani, a tu nie chodzi o to, że ktoś jest diabłem, tylko że faktycznie on pojął, że zajął miejsce, nie? Anti, czyli w miejscu lub też naprzeciw. Bóg dał Lutrowi tą prawdę i wiele innych przez pewnego też charakteru, bo był to jednak człowiek bardzo pokorny w tym, co czynił i był też człowiekiem, który oprócz swojej pokory był niezwykle odważny, no bo jednak wyjdź i powiedz taką prawdę. I to nie dzisiaj, tylko w wieku XVI. Przecież ludzie na stosach mówią, sto lat wcześniej Hus został spalony, a on tam w sumie niewiele co mówił, a ten ma mówić, że papież to nie papież, tylko jest sługą diabła, no to no taka rzecz była, wymagała ogromnej odwagi, ale no dała mu możliwość, jednak był w stanie wystąpić, nie? Był w stanie wystąpić z tą nowiną i był w stanie ją ogłaszać. Byłby niegodnym tego, żeby takim się stać, gdyby tej odwagi nie posiadał. Wesley tak samo. John Wesley był człowiekiem, który wystąpił przeciwko systemowi w taki ciekawy sposób. Bo właściwie walczył on, ja miałem okazję poznać, mam do niego ogromny sentyment przez to właśnie, że słyszałem ludzi, którzy dawali takie świadectwo i mam nawet jego taki napisany w strasznie staroangielskim pamiętniki. To był taki człowiek, który jak głosił Ewangelię, to głosił na zasadzie takiej, że przyjeżdża do miasta i od razu do tawerny. Nie? I tam wśród tych pijaków akurat była wtedy, powiedzmy sobie, alkohol miał niskie ceny, więc w związku z tym, a społeczeństwo było biedne, więc zapijali swoje troski, a o nim, o Chrystusie. I wiele sytuacji było takich, że go chcieli tam nie leżeć, tłuc go po prostu, nie? A jednak coś było w tym takim, był taki niewielkiego wzrostu, a miał bardzo silny głos, że po prostu słuchali go. W pewnym czasie...
No właśnie, bo już tak króciutko. No. Jest w ogóle bardzo swoista interpretacja Pisma Świętego, bracia, na pewno zauważyliśmy. Pismo Święte się wykorzystuje często przeciwko drugim ludziom. Nie? Na przykład Jan pisze, niech taki będzie dla ciebie jak poganin celnik. Nie? A ludzie, którzy uznawali doketyzm tak zwany już w pierwszym wieku za życia Jana, ponieważ szerzyli takie błędne poglądy bracia, fałszywi bracia, że Pan Jezus nie przyszedł w ciele fizycznym. To był doketyzm tak zwany. I Jan przeciwstawia to, że to jest inna nauka, nie pozdrawiajcie, niech będzie jak poganin celnik. Ale popatrzcie z drugiej strony. Przecież Pan Jezus, Panu Jezusowi zarzucano, że z celnikami i pijakami Pan Jezus przebywa. Przecież tak samo tym ludziom głosi. Więc nierozumienie czy wyrwanie z kontekstu powoduje, że to jest niewłaściwe posługiwanie się Słowem. To jest takie kupczenie Słowem Bożym. Nie? A tutaj to doświadczenie mi się bardzo podoba, o którym opowiada brat Bogdan, bo rzeczywiście ktoś mógłby tam od razu być zgorszony. Poszedł do takich ludzi. Nie? Ale ten człowiek widział głębiej. Tak jak Pan Jezus, kiedy przychodził do celników, mówił im o królestwie, widział głębiej, przyszedł do ludzi. No to jest piękne doświadczenie.
Tak, właśnie dlatego mam ogromny szacunek dla niego. I właśnie było wielu takich innych, jak on, którzy sług Bożych, takich jak powtarzanych przez nas Wisley, Waldo, Hus, Savonarola, Zwingli, Hubmaier, George Fox, bardzo ciekawa jednostka, który był ten założycielem Towarzystwa Przyjaciół, pewnie też był takim, powiedzmy sobie, radykalnym chrześcijaninem, który wyrzucany przez drzwi wchodził oknem, który stawał naprzeciw kościołów i krzyczał do chwały nabożeństwa, że jak o postępowaniu tych ludzi, no generalnie nie był zbyt popularny, ale no, w wielu kręgach takich ludzi nominalnych, którym wytykał, że ustami głosicie, rękami nie czynicie, natomiast był człowiekiem niewątpliwie bardzo, bardzo, bardzo odważnym. Bardzo odważnym. A i bardzo prawym, bo kwakrzy, którzy byli właśnie, że tak powiem, powstali jako dominacja w wyniku jego głoszenia, to byli ludzie na przykład, których, ponieważ były więzienia przepełnione, to często przesyłano z więzienia do więzienia, to im po prostu kazano przejść bez tego, że mają przejść tu i się stawić tam, bo nie ma ludzi, strażników, widzieli, że się pojawią, nie? Faktycznie mieli świetną opinię, dlatego często jeszcze jako symbol są używani, bo w Ameryce, bo jak było na przykład ktoś przyjeżdżał do miasta i nie wiedział gdzieś ze sklepu, przyszedł do sklepu do kwaczka, bo wiedział, że go tamten nie zrobi w konie, jeżeli chodzi o ceny, że zawsze będzie miał sprawiedliwe ceny. Taka wewnętrzna sprawiedliwość w tym ich postępowaniu i odwaga była wszech widoczna. Po to jest napisane, dołóż Pana do starania, abyś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się, uwaga, prostej linii prawdy. No niestety i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie po prześladowaniu będą, mówiliśmy o tym. I teraz ktoś mógłby się zastanawiać dlaczego. No bo cóż, napisane jest również, że ciemność nienawidzi światłości, a ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość. Jana 3,19. Niestety, którzy chodzą w ciele światłości, czynią postępy w prawdzie, wówczas naturalnym staje się przeciwianie się im, zwłaszcza jeżeli ich zdanie jest inne niż głos większości. I to jest to coś, że trzeba stanąć naprzeciw tłumu ludzi i powiedzieć, że jest inaczej, to jest niezwykle trudna, sami przyznajcie, że niezwykle trudna wyzwanie. Ale jednak wszyscy, nie tylko reformatorzy, ale świeccy ludzie, którzy cokolwiek osiągnęli takiego przełomowego, musieli coś takiego wykonać w swoim życiu. No zobaczmy, Kolumb musiał ich przekonać cały dwór, przecież ci ludzie nie chcieli mu dać pieniędzy, żeby ten musiał przekonać masę niechętnych jemu naukowców. Gutenberg, Newton, co to w ogóle? Galileusz nawet musiał stanować na tyle tego, że musiał odwoływać swoje poglądy przed papieżem. Nie, ziemia jest płaska i krąży wokół ziemi, że nie jest płaska, to wiedzieli, ale że słońce krąży wokół ziemi, bo inaczej to stos. No i Galileusz odwołał, ale potem z powrotem watt, odkrywca maszyny parowej, tak? Z takiego można Przecież koń zawsze będzie się od maszyny. Nawet musiał udowadniać, bo dzisiaj mamy dzięki temu konia mechanicznego, no bo musiał udowodnić, że jego maszyna jest silniejsza od konia i właściciel wprowadził takiego naprawdę silnego konia, dlatego ten koń mechaniczny to jest taki, taki porządny koń, nie? Rzadko który koń ma siłę jednego konia mechanicznego. Ale, ale to był człowiek, który w pewnym momencie musiał stanąć naprzeciw tłumu ludzi, którzy się z niego śmiali. Którzy drwili sobie z niego. Weźmy dalej, czytajmy Stevenson, który konstruował lokomotywę. Przecież kto wierzył? Nie wiem, czy wiemy, że pierwszy konkurs na budowę lokomotywy wygrała lokomotywa, która była fantastyczna, cicha, nie buchała parą. Potem się okazało, że to był taki duży pojemnik, w którym ktoś schował konia, nie? Ale na drugim miejscu to była rakieta Stevensona. Była taka mała, śmierdziała i słaba jeszcze. Ale ten...
I głośna. Głośna. Mocno zapala.
I ten, i też i podobnie mamy Morse, wynalazca Bell, wynalazca telefonu, też musiał się borykać. Edison, który był przez... Później był tyranem sami i takim dosyć ciężkim człowiekiem, ale na początku między innymi obłuch, bo został wywalony z pociągu, gdzie pracował jako chłopak, dokonywał oprócz tego u siebie tam pewnych eksperymentów chemicznych, które spowodowały pożar wagonu. Więc to konstruktor wywalił z pociągu, waląc go tak właśnie mocno w ucho, że obłuch, no, ale do końca życia był przygłuchy. Maria Skłodowska, polska dziewczyna, która spotkała się z tak dużym prześladowaniem w kraju, że gdyby nie, niestety nie wyjazd do Francji, gdzie mogła zacząć studia, no to tutaj by za wiele osiągnięć nie miała. Niestety silne takie konserwatywne środowisko. Nie, ty nie możesz. Nie. Nie, to dla, tylko dla... No co to w ogóle taka dziewczyna to będzie? Ford? Henry Ford też był. Trzy razy musiał podejmować wyzwanie, dopiero za trzecim razem mu wyszedł interes. Wszyscy byli ludźmi, którzy nie zgadzali się ze stanem faktycznym. Którzy musieli stanąć naprzeciw innych i powiedzieć, jest inaczej. I przekonać innych do swojego postanowiska było bardzo, bardzo, bardzo trudno. To jest coś, co wymaga i co jest prawdopodobnie ich największym osiągnięciem. Na polu religijnym takim nonkonformistą był Noe. Ja do niedawna nie zdawałem sobie sprawy, ale pomyślmy, 70 lat drwin. Jak on zaczął budować tą arkę, to wszyscy się z niego śmiali, nie? Potem...
Ty, że mówię, 120 lat.
120 lat budował?
Tak.
A, to przepraszam.
Trzeba to powiedzieć.
No, dużo, długo, w każdym przypadku. To były lata całe, kiedy nic się nie działo. Lata całe, kiedy on to skończył, się nic nie działo. Nic. Co ty człowieku robiłeś? Gdzie ty zmarnowałeś? Co ci śniło, nie? Był non konformistą Mojżesz. Wróć do tych ludzi, od których uciekłeś, stań naprzeciw nich i powiedz, że mają stamtąd wyjść. No niełatwe zadanie. Nie? Non konformistą był Gedeon, Samuel, Dawid, Eliasz, Izajasz, Jeremiasz. Jak to samotnie musiał się czuć, ile tam było tych proroków, którzy mówili Sedekiaszowi, zostań, walcz, czystu, nie? Tak, przewaga literna, a tu jeden taki mówi, wyjdź i się poddaj. To jest ogromna siła charakteru, żeby jednak to czynić. Ezechiel, Daniel, mniejsi prorocy, Jan Chrzciciel, wiem jak skończył, Jezus musiał się wykazać ogromną siłą psychiczną, apostołowie, wszyscy reformatorzy byli krytykowani, wyśmiewani, oczerniani, rzucani, prześladowani, a nawet zamęczani dla prawdy i sprawiedliwości, bo się nie chcieli podporządkować przyjętym pojęciom, praktykom. A teraz też się dostaje etykietę nonkonformisty i spotyka z opozycją, że się nie chce podporządkować powszechnie przyjętym poglądom. Dziedzin nauki, medycyny, socjologii, ekonomii, filozofii czy polityki. Nie liczę nawet z tych dzisiejszych publikacji, uważają się odejść od przyjętej linii, nazywa się to z greckiego paradygmatu. Jeżeli się opowiada za sprawą chrześcijańskiej wolności u nas w kraju, nie ma zbyt dużego posłuchu. Jeżeli się trzymasz nauk boskiego słowa przeciwnej popularnej opinii, która znajduje się w znacznym wpływ, pod znacznym wpływem szatana, jak wiemy, na pewno zbierze się wiele prześladowań. Ale właśnie odwaga musi być wyrabiana w sercu chrześcijanina, który wiernie naśladuje swojego mistrza, żeby ten pierwiastek tchórzostwa starać się sobie wytępić. Wolność, z której korzystamy, wypływa ze znajomości wiary i zrozumienia Słowa Bożego, bo to nam daje, o czym mówiliśmy, taką pewność, nie? Jeżeli wiemy, że to się stało i to się stało i to się wypełniło w naszym życiu, to i to się wypełni. Ta właśnie, ta wiara, ta pewność daje nam taką dużą siłę. I współmiernie do tego, jak poznajemy prawdę, prawda czyni nas wolnymi. Prawda czyni nas wolnymi. Jak za dni apostołów i reformatorów, tak obecnie opieszali lub zbyt tchórzliwi do wyrażenia prawdy, którą widzą zarówno słowem, jak i czynem, dowodzą, że są niegodni tej wiedzy, w wyniku czego pozostają w ciemności. No tak, ostatni werset. Ostatni werset Marka 8:38. No taki wzywający trochę do wzywający troszkę do odwagi. To nasz Pan mówi do swoich uczniów. Marka 8:38. Albowiem kto by się wstydził za mnie i za słowa moje między tym rodzajem cudzołożnym i grzesznym, i Syn Człowieczy wstydzić się zań będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Taka myśl moja, żebyśmy się nigdy nie musieli wstydzić. Odwaga jest rzeczą, taka właściwie pojęta odwaga jest rzeczą bardzo, bardzo potrzebna do naszego charakteru. Bardzo potrzebna i ciekawa jest, że na przykład jest taka książka Mądrość żydowska w biznesie. Bardzo ją polecam dla tych, którzy usiłują poznać zasady sprawiedliwości, jakie powinno się zachować przy prowadzeniu. I tam między innymi uczą, że taka właściwa pojęta postawa odwagi jest to niezbędna do tego, żeby we współczesnym świecie dać sobie radę. We wszystkim. Żeby odnieść jakiekolwiek powodzenie, bo widzimy, że pomimo tego, że Pan nie obiecuje nam powodzenia materialnego czy jakiegokolwiek innego, ale żeby znać i zostawić po sobie ślad, my znając, zachowując serce skruszone, jeżeli już pojmiemy coś, musimy przy tym stać. To wtedy przyniesie owoc. I każdy z tych reformatorów, o których mówiliśmy, każdy z tych osób, które odniosły swój taki, powiedzmy sobie, sukces, ale taki duchowy sukces, tym, że mogły zostawić po sobie ślad, to ona w pewnym momencie musiała stanąć za Panem i nie ustąpić. I tego właśnie, żeby Pan się za nami nie wstydził, żeby powiedział tak, to jest prawdziwie mój, to Wam wszystkim życzę i sam pragnę i dziękuję.
Dziękujemy.